No jesteśmy podczas dogrywki w internecie. Karol Łebkowski naszym gościem. Okazało się jednak, że ten prezes Polskiego Związku Zapaśniczego nie zarabia setek tysięcy, jak na przykład prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, tylko trochę mniej.
Nic nie zarabia. To, tak jak powiedziałem, to jest praca społeczna. Tak jak samo sędziowanie jest pracą społeczną, tak, to i prezesowanie tak samo. Ja jestem też w zarządzie teraz Polskiego Związku, jestem wiceprezesem do spraw sędziowskich. No i tak jest, tak jest.
Czyli jak to określił kiedyś Michał Probierz, waluta watykańska, Bóg zapłać.
Zapłać, tak.
To w takim razie gdzie w zapasach są pieniądze? Czy w ogóle są? Trochę pytanie przewrotne, ale czy w ogóle gdzieś są pieniądze w zapasach?
Przede wszystkim tak. Najwięcej środków związek otrzymuje z Ministerstwa Sportu, prawda? Na szkolenie sportowe. I to jest jakby... No, trudno mi określić procentowo, ale ponad 80% to są środki ministerialne, które otrzymuje. W zapasach kto ma pieniądze? Znaczy tak jak w sporcie. Ci, którzy są najlepsi. Ci, którzy są najlepsi, mają pieniądze.
A to jest tak faktycznie, że zawodnicy otrzymują wysokie pensje? Czy to jest kwestia tego, że osiągasz wysokie wyniki, masz jakieś stypendia, masz sponsorów i to z tego wynikają te pieniądze?
Pensji Polski Związek nie wypłaca nikomu.
No właśnie.
Oprócz pracownikom nikomu nie wypłaca, prawda? Jeżeli jesteś dobry, czyli po osiągnięciu tego statusu uposażenia olimpijskiego, tylko wtedy już nie można być zawodnikiem czynnym, żeby otrzymywać to uposażenie olimpijskie, prawda? Ale zawodnicy z tej czołówki tak, otrzymują stypendia z Ministerstwa Sportu oraz utrzymują od swoich sponsorów.
Mhm. Czyli jednak sponsorzy.
Sponsorzy, tak.
Czy też
tak.
Dzisiaj mówimy o tych zawodnikach i jakby pan, będąc osobą wewnątrz tak, tych struktur, jak ocenia, ile liczy grupa osób, które się utrzymują tak naprawdę zawodowo, tylko z zapasów? Czy są w ogóle tacy zawodnicy w Polsce, którzy żyją tylko z zapasów i nigdzie nie pracują zawodowo?
Myślę, że nie ma takich osób.
A jest pana zdaniem w ogóle taka szansa, żeby tak się stało? Czy to raczej zapasy nie są tak jakby mainstreamową dyscypliną sportu, żeby w ogóle na to jakby mieć jakąkolwiek szansę?
Wydaje mi się, że na tą chwilę, tak jak powiedziałem, nie ma żadnego zawodnika, który tak się utrzymuje. I czy są szanse? Sądzę, że nie. Dlaczego? Przede wszystkim tak, gro naszych zawodników są pozatrudniani w wszelkiego rodzaju służbach. Wojsko, policja, są też strażacy i to jest jakby źródło ich utrzymania. Ponieważ, no słuchajcie, no jeżeli ktoś chce na wysokim poziomie stać, no to przecież za 2000, które z samorządu dostaje, to rodziny nie utrzyma. Mhm. Prawda? No nie ma takiej możliwości. I ci najlepsi zawodnicy są w służbach. I tutaj też, tak jak powiedziałem, duże grono naszych zawodników jest. I są to jakby dwie drogi możliwości trenowania. Czyli są te takie działy sportowe, gdzie może wtedy, kiedy jest potrzebne do szkolenia, to uczestniczy. Ale też są w normalnych jednostkach, gdzie mają określone liczby dni, gdzie mogą uczestniczyć w szkoleniach. I to też trzeba jakby podążać. Rozwój powinien tak jak zmienia się sytuacja z zewnątrz, tak trzeba prowadzić szkolenie dla tych zawodników.
Czyli jednak sprawdza się to, że w sporcie tak naprawdę to trzeba być trochę freakiem takim, mieć coś tam, być osobą bardzo osobliwą, zafiksowaną i zakręconą, jak chce się iść na maksa w sport i osiągać w tym sukcesy. No bo jak ktoś z naszych słuchaczy teraz sobie pomyśli, za darmo, po co on tam jeździ? Po co to się w ogóle starać, nie?
No właśnie.
Jakiego groma to, nie? Że to jednak okazuje się, że każda osoba, która osiąga gdzieś sukces, poświęciła bardzo dużo, poświęciła to świadomie i nie patrząc na pieniądze.
I proszę pamiętać o jednej rzeczy. Ci, którzy osiągną sukces, to są nieliczne osoby.
Tak,
a tak samo inne osoby poświęciły swoje życie i tego sukcesu nie osiągnęły. I to jest właśnie to. Że sport, tam gdzie są duże pieniądze, tak mi się wydaje, sporty drużynowe, sporty zespołowe, gdzie są ligi zawodowe, przecież ligi z czego są utrzymane? Z prywatnych sponsorów, tak? Tam są inne pieniądze, oni z tego żyją. A tutaj niestety nie ma takich pieniędzy. Stawiasz na sport, wyjdzie, nie wyjdzie.
Nie, to faktycznie, bo nawet jeśli się skupimy chociażby na takiej piłce nożnej, to mam przecież chłopaków, którzy tak będąc w wieku 16-17 lat podejmują decyzję i jest wielu takich, którzy stawiają wszystko na jedną kartę. Nawet w ogóle rzucają szkołę, nie kończą tak szkoły średniej, idą na 100% w piłkę nożną, a później się okazuje, że to...
Kontuzja, inne rzeczy.
Albo czy... nawet w ogóle nie wyjdzie po prostu i to nie jest ta droga, z której oni się utrzymają, tak? Że to nie będzie wynagrodzenie, za które...
I co dalej, prawda?
Tak, w 100% będą mogli prowadzić takie życie, jakie sobie wyobrażali, tylko trzeba po prostu gdzieś się jeszcze zawodowo zaangażować, no ale jeśli się nie ma takiego przygotowania odpowiedniego, to też ciężko mówić o pracy, która jakby nas będzie zadowalała w 100%.
No da satysfakcję, oczywiście, tak. A proszę pamiętać, że to młodzi ludzie, to i dziewczyna, czy tam chłopak, prawda, rodzina, dzieciaki się pojawiają, także to nie jest łatwe. To znaczy zresztą to mi się wydaje, analizując wyniki w sporcie młodzieżowym, nie wiem, czy tam śledzicie, prawda, czy ogólnopolskie, czy nawet w mieście Łomża.
No Bartek trenerem jest młodzieżowej grupy młodzieżowego UKS-u, więc gdzieś tam...
Znaczy, ale myślę, że wyników Bartek nie śledzi w sporcie młodzieżowym. Dlaczego?
No bo... Zależy, jakie dyscypliny. No.
Wszystkie.
No to wszystkich to szachów nie.
Nie.
Dobrze, drużynowe, no to...
Ale do czego zmierzam? Słuchajcie, moim zdaniem, bo ja często też prowadzę szkolenia na kursach, jeszcze prowadzę po różnych uczelniach, nie? I w Gdańskiej prowadziłem, teraz w Lubelskiej, dzisiaj się domawialiśmy, będę prowadził odnośnie, mówię dużo o przepisach, o prawie sportowym i z prawa sportowego wynika jedna rzecz, że samorządy mają ogromny wpływ, mają obowiązek wspierania sportu. I teraz, jeżeli są, no tak żeby dobrze powiedzieć, nie? Mądre samorządy, które chcą wspierać sport, bo bez samorządu lokalnego, słuchajcie, nie będzie sportu w Polsce.
Ja chciałem powiedzieć o tym, jak mówił pan, że prywatne pieniądze, to chciałem powiedzieć, że no niekoniecznie, że to najczęściej, bardzo często w Polsce to samorządy głównie finansują ten sport.
I jest ogromna rola samorządu, żeby dawać tym młodym ludziom szansę.
No i właśnie mówi pan, że obowiązek samorządów finansować sport.
Ustawowy, tak.
Ale seniorski czy młodzieżowy?
Sport.
W ogóle.
Sport, tak. Sport. W ustawie o sporcie sens. Ma obowiązek wspierania sportu. Tak?
Pytanie jeszcze
teraz,
o skalę tego.
I teraz dalsze zapisy mówią o tym, że tworzone są i rady sportu mogą być tworzone. I teraz pomysł miasta, samorządu na to, co chce wspierać. Bo patrząc po wynikach sportowych, i tutaj też padły te słowa, że okej, dzieciak uczy się w szkole średniej, no fajnie, chodzi do tej szkoły, mieszkał rodziców, prawda? Może sobie pozwolić na ten trening. Czy to będzie piłka nożna, czy to będą zapasy, czy będzie inna dyscyplina, co go interesuje. Ale kończy szkołę, no i co dalej? Tak? Okej, na studia? Idzie na studia, no ale na studiach też musi się utrzymać. Zakłada rodzinę, idzie do pracy. No to albo praca, albo sport. I teraz, jeżeli jest dobry wynik, jeżeli samorząd daje mu to stypendium, że będzie, a kurczę, no tutaj będę popracuję, ale tutaj wezmę te pieniążki i mnie stać na to, żebym rozwijał swoją pasję. A jak tego zabraknie, tego wsparcia, to, bo sam samorząd też nie dźwignie tego. Bo to są sponsorzy, prawda? Czy to jest talent sportowy, czy to talent naukowy, żeby wspierać to. Ja u siebie w szkole mam takiego dzieciaczka, który jest utalentowany i też jest mecenas ze środowiska lokalnego, który wspiera takie dzieci.
W jakiej dyscyplinie?
Naukowo. Naukowo. W czwartej klasie został finalistą wojewódzkiego konkursu przedmiotowego.
I już ma takiego swojego patrona.
Tak, ma swojego patrona. To jest to bardzo fajne. I słuchajcie, dla mnie to jest najważniejsze, bo co? Inwestują w niego, a nikt nie ma pewności, że że sukces będzie. I tak samo ze sportowcem. Nie sztuką wziąć, przepraszam, tak powiem, Adama Małysza, kiedy on skakał, bo już on miał nazwisko, tak? Wziąć Adasia i go poprowadzić, żeby został Adamem.
No to ostatnio rozmawialiśmy o takim Adasiu w Łomży, jak to podopieczny Marka Kisiera w tańcu Szymon Dmochowski. Marek Kisier określił. Szymon Dmoch, że jest to Adam Małysz tańca, że jakiś inny trener w ogóle tak powiedział, że macie Adama Małysza. Tak.
I teraz ważne, tańca. Jeżeli ktoś go tam dostrzegł, ma taki talent i go wspiera od początku, że on może...
I właśnie są firmy tutaj w Łomży, które go otaczają opieką, czy jakieś te centra medyczne, które tam opiekują się też nim, jeżeli chodzi o jakieś witaminy i tak dalej, czy fizjoterapeuci.
To jest rola prywatnego biznesu, żeby wspierać, żeby rozwijać talenty. Nie mówię nie nieważne, jakie to będzie, jaka dyscyplina.
Od efektu, bo czasami jest tak,
no tak,
że ktoś
oczywiście
jest sponsorem i od razu oczekuje, że coś z tego będzie miał jakiś konkretny efekt, wymiar, wymierny efekt już po miesiącu współpracy na przykład. Tak? Więc też ciężko sobie jakby wyobrazić takie efekty, które już przychodzą od razu, kiedy wspieram osobę, która gdzieś tam w tym sporcie jest talentem, ma pewien potencjał, ale na te efekty jednak musimy poczekać.
To chyba bardzo popularne było w tenisie, że bez tego wsparcia biznesmenów to Iga Świątek by nie było. Iga Świątek też potrzebowała ogromnych pieniędzy od sponsorów, którzy postawili na nią, zainwestowali w talent, tak, nie w gotowy produkt.
Oczywiście,
już, tak?
Że tak. No właśnie, jest sukces albo nie ma, to jest ogromne ryzyko. A pomysł na biznes też ludzie mają różny, tak? Znam takich biznesmenów, którzy dają pieniążki i wcale nie chcą, żeby o tym mówić, żeby dają pieniądze.
Znaczy takich wielu pomysłów, no. Mówmy to otwarcie, no. Jednak i też jakby chwała tym osobom za to.
Oczywiście, że tak, bo to jak, no nie wszystko wizerunkowo tak trzeba sprzedawać, nie? Ale jeżeli wspierają młodych ludzi, żeby rozwijali swoje talenty, mówię, nieważne w jakiej dziedzinie, to jest wspaniałe po prostu.
Też mówiliśmy tutaj przez chwilę o wojsku, jest coś takiego jak Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, tam też tak. Wielu tych naszych olimpijczyków, chociażby nasza Złota Olimpijka, tak we wspinaczce.
Bardzo
jest,
dużo, bardzo
jest
dużo.
Jest tego centralnego zespołu. I czy w pana ocenie te wojsko w jakiś sposób przyjmuje rolę takiego ośrodka, takiej instytucji, no, takiego organu, który skupia te osoby i pozwala im na zawodowe prace jako żołnierz, ale też gdzieś tam dalszy rozwój w charakterze sportowym, bo my znamy wielu zawodników, chociażby Patryk Surdyn, który walczy w MMA, jest strażakiem zawodowym i też wiemy, że gdzieś tam te treningi w trakcie, kiedy nie ma akcji, to może przeprowadzić. Mhm. Tak? Więc też, czy pana zdaniem gdzieś to wojsko przyjmuje po trochu to próżnię, znaczy to wolno przestrzeń między młodzieżowcem a jego pracą zawodową, że on wie, że on jest w wojsku i może przy okazji rozwijać się, a przy okazji promować te polskie wojsko przez swoje starty i mieć gwarancję taką, że faktycznie ma te wynagrodzenie co miesiąc i ma taką stałą pracę.
Dawno, dawno temu. Tak właśnie było. Kluby wojskowe, Legia Warszawa, Gwardia Warszawa, prawda? No wiele takich. Śląsk, Wrocław, to były kluby wojskowe, gdzie chłopaki, dziewczyny, no zawodnicy generalnie szli do tego klubu i ich jedyną pracą było tylko trenowanie. I Centralny Zespół Wojskowy właśnie ku temu służy. To, co powiedziałem, są jakby te dwie grupy. Idą do Centralnego tego Zespołu Sportowego i wszystkie dni, ile muszą być na zgrupowaniach, bo to jest ponad 200, około 300 dni, mogą przybywać na zgrupowaniach. Są oddelegowani do tej pracy. Ale oni też inną rolę pełnią, promocyjną dla tego wojska. U nas praktycznie na zawodach wszystkich, gdzie stają na podium, to stają w mundurach. To też jest taka promocja, prawda? Gdzieś to w świat idzie, gdzieś te zdjęcia dalej są takim przykładem dla tych żołnierzy, którzy są w środku, że no kurczę, taka Mirosław, mistrzynią olimpijską, a jest razem ze mną w jednej jednostce wojskowej, tak? To też takie to jest. I przede wszystkim to daje stabilizację takim młodym ludziom. Bo to, co powiedzieliśmy, słuchajcie, no zdarzy się kontuzja, no i co? No i nie ma człowieka, tak? A tam okej, nie będziesz w Centralnym Zespole Sportowym, ale będziesz jako żołnierz. Ale jako żołnierz. Dalej, żeby kogoś doprowadzić, żołnierza normalnego doprowadzić do takiej wydolności fizycznej, jaką ma ten żołnierz, to trzeba lata poświęcić. A już ten człowiek poświęcił te lata, prawda? Nie daj Boże, gdyby coś się stało, to nie... są wysportowani, gotowi, o tak powiedzmy.
Macie jakichś swoich zapaśników w tym zespole? Czy też
Tak. Jest sporo, ale też jest duża grupa w jednostkach tych lokalnych, gdzie tam ich chyba do 180 dni zwalniają, jeżeli dostają powołania.
Nie tylko sam zespół, ale ogólnie całe wojsko, jakby jest takim, można powiedzieć.
Tak.
Dużym, jak i największym takim mecenasem sportu w Polsce. No bo
tak,
gdzieś tam
zdecydowanie.
To swoją taką ręką obejmuje te osoby, które gdzieś tam też potrzebują czasem takiej drugiej nogi, można powiedzieć.
I w wielu dyscyplinach sportowych. Także to nie muszą być takie wysiłkowe dyscypliny sportowe, żeby być... Żeby można było trenować.
Jest pan chyba jedynym Łomżyniakiem, który wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich.
W jakiejkolwiek roli,
no o to mi chodzi.
Łomżyniakiem urodzonym w Łomży, to myślę, że tak. Tak mogło być. No, dwa razy na igrzyska, bo i w Tokio byłem na igrzyskach też.
No właśnie. Aha. I czy widzi pan gdzieś tutaj, rozeznając ten rynek łomżyńskich talentów, może trenerów, czy chociażby sędziów. Mhm. Być może widzi pan osobę, która może być właśnie druga w historii Łomży?
Słuchajcie, no każdy, kto podejmuje jakieś działanie.
No tak, ale czy jest jakiś, jakaś, nie wiem, talencik, taki brylancik, gdzieś krąży nam tutaj, gdzie warto pokładać nadzieję?
To znaczy, powiem mało skromnie, mój syn pnie się po kariery. Tak, nie Kacper, Łukasz starszy.
A, jeszcze Łukasz. Tak,
Łukasz starszy. Nie, Kacper nie chciał, Kacper nie chciał. Kacper nie chciał. Innej drogi szuka.
Zaraża swoją pasję, całą rodzinę.
No, każdy z nich trenował, tak.
A pytałem wcześniej o plecach.
To znaczy, słuchajcie, powiem w ten sposób. I z jednej strony łatwiej, i z drugiej ciężej.
Jest. Zawsze ci będą wypominać ewentualnie.
Jeżeli jest potencjalnie sukces, to będą myśleć, że...
Tak, no słuchajcie, no nie ukrywajmy się. Ktoś może, no samo nazwisko. Gdzieś tam pojedzie za granicę, a pozdrów tata, gdzieś tutaj, to występuje, tak? Ale to, co powiedziałem, to on musi pójść na tematy i to posądziować do walki. Zdecydowanie. A pytaliście się odnośnie trenerów tutaj łomżyńskich. Ja tak trochę patrzę na ten sport nasz szkolny, bo tutaj no takie fajne sukcesy w lekkoatletyce. Gdzieś tam te wojewódzkie, gdzieś tam te nasze dzieciaczki biegają, gdzieś się Łączeja Krótkowskiego te wyniki fajne zdobywają. Aż przyjemnie naprawdę patrzeć. Tylko co dalej? Co dalej? Przeglądając wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, my najwięcej punktów mamy w grupach tych najmłodszych, czyli młodzika i do U17. A dalej jest przepaść.
To dlaczego? Z czego to wynika?
Może źle powiem, ale trenerzy pracują na poziomie szkoły. Zobaczcie, tyle lat jest koszykówka, piłka ręczna, tak? Piłka koszykowa, do szkoły się z podstawowej osiągają wyniki, gdzieś tam w tych grach takich klubowych, a później?
A może to jest ta brutalna weryfikacja wieku seniorskiego? Że...
Ale to jeszcze seniorski, a jeszcze junior cały. No, idą do szkoły średniej.
Albo
idą do szkoły średniej. Tego, że w sporcie trener, szkolnym grają, a nie w klubowym sporcie.
Że trener może nie potrafi gdzieś tego zawodnika dalej poprowadzić.
Może ambicje ma, nie wiem. Trudno mi powiedzieć.
No, tak mówię ostatnio odwrotnie, że tak, mamy trenerów, którzy prowadzą zawodnika na co dzień w tych zespołach młodzieżowych, już konkretnie są nakierunkowani na daną dyscyplinę, później nauczyciel wychowania fizycznego bierze tego zawodnika już
do swoich
i zrobiłem sukces.
I osiąga z nim sukces.
A na WF-ie nie pracujesz jako nauczyciel WF-u nad wydolnością. On pracuje w klubie na co dzień.
Ale to widać, słuchajcie, to widać. Kto grał w piłkę, jak trafi gdzieś tam do szkoły. Znaczy nie tak odwrotnie, jest w tej szkole. Ale jak podejmuje ten trening systematyczny, to zupełnie inaczej. Widać jego to inną wydolność.
No właśnie. A to wracając do tego tematu, to może następuje jakiś przesyt, że zawodnik w wieku lat 17 ma dosyć, że on już trochę...
Czyli trener źle poprowadził.
No właśnie do tego zmierzam. No, może to jest ważne.
Są wypaleni niektórzy. Tak jak w zapasach też mamy taki problem, że okej, za wszelką cenę trener ma takie ambicje, żeby on osiągnął ten wynik. Tak? Na Mistrzostwa Europy, żeby pojechał. Żeby to wagę regulował. Po 7-8 kg to jest zabójstwo dla młodego organizmu. I później stoi przed dylematem i to po co ja mam się męczyć? Tego pieniędzy nie ma. Wysiłek jest ogromny, trening bardzo ciężki. Dlatego, słuchajcie, moim zdaniem poprowadzić takiego młodego człowieka od dzieciaka, tak, bo teraz ten wiek selekcyjny, ten naborowy, zaczyna się...
5 lat.
Albo i wcześniej nawet. Dzisiaj rozmawiam, taki rodzic był w szkole i mówi, na to 3 latek już tam chodzi. No. Już nie będę mówił reklamą, ale chodzi. I na taki sport chodzi, w jednym przedszkolu. Także słuchajcie, tak jest.
Nie, mamy te przedszkola, piłkarskie przedszkole, mamy też zajęcia tak weekendowe dla dzieci w piłce. No.
Tak. Słuchajcie, poprowadzić mądrze dzieciaka, to jest naprawdę, to jest ogromna sztuka.
Żeby nie przesycić trochę. Dlatego mówią też, żeby do pewnego wieku uprawiać jak najwięcej sportów, też nie tylko ogólnie, jak nie wiem, jest piłkarz, to żebym czasem miał i basen, i sztuki walki jakieś, i koszykarz, czy też żeby w piłkę pograł czasem, żeby też to wypalenie nie nastąpiło.
No słuchajcie, ale taki dzieciak i to, żeby miał i to, a kiedy on będzie z kolegami się bawił? No kiedy on będzie się bawił?
Też prawda.
Idą gdzieś tu, tak, kiedy on będzie się bawił?
Zajęć poza lekcję,
na drugie. Dlatego dzieciak... Rodzic powinien go po prostu mądrze poprowadzić. bo trener zawsze będzie miał ambicje, tak, żeby wyżej, 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 jeszcze je troszkę dalej. Ale to rodzic powinien na tym...
Ja też mam półtoroletniego syna, prawie półtoroletniego.
Już go zapisałeś na jakieś...
No ja bardziej chcę się podzielić takim swoim jakby gdzieś tam przemyśleniem, że ja też jakbym teraz miał wybierać, to bym najpierw jakby dał wybór jemu, tak, żeby zobaczyć faktycznie, co jego jara, można tak powiedzieć, co jego interesuje.
No to czasami musisz popchnąć.
Gdzie on by chciał pójść, albo nawet spróbować, tak gdzieś...
Zapisujesz, zobaczysz, czy się podoba.
Na dwa. Jak on widzi tato, to nie to, no to...
No tak, tak, tak.
Nic na siłę, tak.
A trenerzy nie są głupi, tak, widzą, czy dziecku się podoba.
Prą do przodu, że on, jemu się syn urodził, to od razu już korki kupuje dla takiego małego dziecka, koszulkę tam w najmniejszym rozmiarze.
Ale to nigdy nie przejdzie.
Nie przekłada się.
Nie, tak, to już na pierwszych zajęciach widzisz, czy dziecko przyszło, bo chce, czy przyszło, bo rodzic przywiózł. Czy rodzic przywiózł. I to od razu widać, że jak jeszcze chodzi, to kwestia czasu, kiedy odpadnie.
Ale słuchajcie, to w każdej dyscyplinie. Tak. Naprawdę w każdej dyscyplinie. I dlatego jak się w szkole, no jest dziecko w szkole i trafi na pewnego nauczyciela, gdzie nie tylko piłka nożna jest na lekcjach WF-u, to jest super, naprawdę. Bo gimnastyka jest piękna. Lekkoatletyka jest super tak samo.
No, ale to jednak na WF-ie zawsze jest tak?
No w gałach są wszyscy grać.
Jak gramy w piłkę nożną, to jest święto, tak? A jak mamy skakać przez kozła, albo robić przewrotę, to raczej najgorsze zajęcie.
Słuchajcie, ja prowadzę lekcje, przecież ja z uczniami pracuję. U mnie, nie wiem, w roku, 2-3 razy w roku zagrałem w piłkę.
Jak to przyjmuje?
Piłkę nożną. I lubią pana? Nie, oni normalnie, bo to jest normalne. Gdybym, ja bym wziął w 8 ich klasie, wiedział, nie gramy, tylko robimy coś innego, to tak, a tak to normalnie. I koszykówka, i siatkówka.
Kwestia przyzwyczajenia.
I teraz testy.
Czyli są zajęcia na macie, czy nie ma?
Na macie?
Macie piłkę.
Nie. Na macie zapaśniczej. Na macie zapaśniczej to tak, ale na macie tak. No. Tak, gimnastyka, wiele, wiele naprawdę jest tak. Jest, moim zdaniem dla dzieci jest to bardzo kontuzjogenna taka dyscyplina.
I też pan jest dyrektorem szkoły, więc gdzieś tam ten kierunek rozwoju również w tej sferze wychowania fizycznego jest po pana stronie. I czy jako osoba, która ma no, to niezwykłe doświadczenie w zapasach, gdzieś tam te zapasy są w większym stopniu obecne w kierowane przez pana szkole niż w innych placówkach, czy jednak gdzieś tam pan próbuje rozdzielać funkcję dyrektora od osoby z tego świata zapasu?
Czy przychodzi pan na WF i dzisiaj zapasy?
Nie.
Kilka razy.
Nie, tak nie ma. Słuchajcie, każdy nauczyciel dobiera sposób, jaki pracuje. Tak, ja, jeżeli jest u mnie nauczyciel wychowania fizycznego, ja nie ingeruję w to, jak on pracuje. Ja mówię, jak ja pracuję, prawda? Ja za to, jak przyjdzie do mnie kuratorium na kontrolę, mnie ocenić jako dyrektora, to będą oglądali moją lekcję, a nie czyjąś inną. Tak samo jak matematyk, ja nie ingeruję, jak on pracuje. On jest specjalistą w tej dziedzinie, polonista jest specjalistą w tej dziedzinie. Ja wiem, jak lekcja powinna wyglądać, a nie jak, czego on ma uczyć. Bo on ma podstawę programową. I niech się każdy z tego rozlicza. Jak się każdy siebie planuje, to jest najlepszy sposób.
Nie, chodzi bardziej o to, że mamy włom, że nie mówię, że to są złe przykłady, bo są oczywiście bardzo dobre, że mamy osoby, mamy dyrektorów, mamy wicedyrektorów, którzy są zaangażowani w rozwój konkretnych dyscyplin sportu i nagle okazuje się, że też ta szkoła idzie w tym kierunku.
Czy trener Piotrowski na przykład w SP4.
Piotrowski w czwórce i tak, Tomek Waldziński w trzecim liceum, który jest też trenerem tenisa, gdzieś tam ten tenis jest obecny w większym wymiarze niż w innych szkołach, że jednak ta dyscyplina jest rozwijana.
W innych szkołach nie ma, powiedzmy, tak?
Nie, no tak. A czy pan jako ten zapaśnik, czy trener zapasów gdzieś tam próbuje te zapasy umieścić w jakiś sposób, nie wiem, tworząc jakieś grupy dla dzieci, próbując wyławiać te talenty, jakkolwiek to by nie zabrzmiało, no bo jednak coś tam trzeba, no ta grupa, z której pan wybierze te osoby jest, no nie oszukujmy się, relatywnie mała, więc to trzeba też pracować z tym, co się ma, ale jak to z pana perspektywy.
Powiem tak, Mateusz Faryna do mnie chodził na zapas. No.
Pozdrawiam.
Poproszę, że słucha.
Faryny.
Tak, to Mateusz chodził do mnie na zapasy. Tak, prowadziłem do...
Mówił chyba nawet.
Do 2020 roku prowadziłem zapasy, teraz czasami gdzieś tam, ale mam naprawdę i dużo obowiązków. Nie zawsze. Gdzieś tam czasami to matę rozłożę na lekcjach. Jakiś czas był niedawno, że prowadziłem trochę tych zapasów. Jednak taki dzień powszedni jakby no nie pozwala na to. Tak jak przyjechałem do was też, mówię, no jeszcze w domu nie byłem. Tak, wyszedłem rano, 7:15 z domu wyjechałem, już jest 20, jeszcze w domu nie byłem.
Jakim zapaśnikiem był Mateusz Faryna?
Był przede wszystkim bardzo sprawny fizycznie i byliśmy chyba na dwóch zawodach, to bardzo fajnie walczył.
No proszę.
Tak, taki miał taką smykałkę, co powiedzmy.
To może w to powinien się, nie?
To by nic nie dało, był drugi w kule. Więc
tak.
No ale u nas znaczy w szkole i duże inne dyscypliny trenowaliśmy. On lekko tutaj brał udział, chyba w Babingtonie też troszkę grał, chyba w Unihokeju troszkę. My jesteśmy małą szkołą. Więc
bardzo przekrojowe zawody.
Właśnie, Unihokej pamiętam, że był taki mocno rozwinięty chyba.
A Mechaniak to skąd jest? To nasza drużyna jest.
A, no właśnie. No,
także...
właśnie.
Tak jak mówiliśmy, że ktoś weźmie gotowego i powie, o to moje, to tak do końca nie jest.
Wszystko się wzięło. Ja pamiętam, w gimnazjum miałem właśnie jednego kolegę u nas w klasie, który uczył się w Kupiskach i super grał w nich hokeja. Mhm. A mówił właśnie, że oni w szkole byli, Paweł Nowik. Tak, miał to.
Babington, Unihokej to u nas takie popularne. No, mamy takie warunki do tego, że można w to pograć, tak?
Ale to też rola szkoły jest moim zdaniem właśnie, żeby dawała liznąć każdego sportu.
Każdego sportu.
Że my w klubach kształcimy pod kątem pewnej dyscypliny.
Specjalizacji.
A w UEF, żeby ten
ogólny
dzieciak...
rozwój.
Liznął wszystkiego.
A jako klub korzystacie z tego programu, co jest, co szkoły muszą robić teraz? Sportowe talenty korzystacie, czy nie?
Z tych testów?
No.
W sensie...
Nie, no, tak, czy nie, a nie?
Znaczy, bo nie wiem, bo wiem, że miało być coś takiego, tylko nie wiem, czy to jest kontynuowane, że miały być testy, pewna baza i kluby mogły z tej bazy sobie...
Znaczy, to nie tak, muszą wystąpić do Instytutu Sportu. Tak,
tak, to... Może klub zobaczyć, który zawodnik ma predyspozycję,
tak?
Do trenowania danej dyscypliny.
Tak, no jakie ma wyniki sportowe i może skontaktować je przez szkołę.
Czyli on będzie piłkarzem, ale jeszcze o tym nie wie na przykład.
No, na przykład tak. No i mnie tak interesuje, bo tak w różnych środowiskach podpytuje się, a wy korzystacie z tej bazy tak na tej zasadzie, nie? To jeszcze nie spotkałem się z klubem sportowym, który powiedział, słuchaj, super to jest.
Bardziej nikt nie korzysta po prostu.
No trudno mi powiedzieć statystycznie. Mam kolegę w instytucie, to zapytam się, czy ma dostęp do takich danych, żeby powiedzieć, prawda?
A to się robi w którym wieku już?
Szkoła podstawowa.
Ale już pierwsza
klasa? Czwartej klasy.
A to już jest późno.
No dla piłki nożnej.
Wiecie co, powiem tak. W zapasach kiedyś byli mistrzowie nie aż tak dawno, że zapasy zaczynali w wieku 17 lat, jak szli do szkoły średniej, mistrzami świata, medalistami Igrzysk Olimpijskich.
Piłka mimo wszystko to jest chyba trochę inny temat. Gdzieś kiedyś od pięciolatków, trzy razy w tygodniu.
No dobrze, a Boguski w jakim wieku zaczął?
Ale to są te stare czasy właśnie. To są te czasy, że jeszcze jako 12-latek mogłeś zacząć, bo i Michał Pazdan czy Peszko, oni zaczynali w wieku 11-12 lat i jeszcze można było zrobić kariery. A my teraz widzimy nawet na przykładzie Liceum Mistrzostwa Sportowego, jak przychodzą na testy chłopcy w tym wieku szkoły średniej, testować się z mniejszych miejscowości, gdzie nie mają zajęć w klubach, no to już jest za późno. To już nic z tego nie ma. Już nie ma takich samorodków, że ci przychodzi Messi w wieku lat 12, 15.
Umiejętności technicznych nie będzie miał, no ale wydolnościowe i inne parametry może mieć dużo przewyższające piłkarza.
No ale to,
czy
to
nie warto
jak biega, to
takiego?
Niech idzie na czwartki lekkoatletyczne.
Takiego dzika wrzelenie do
skrzydła. Takiego latawca, to się mówi.
Nie do zabiegania, prawda?
Do jakiegoś tam latawca. No tak, zawsze jakiś by się przydał, ale to taki na poziomie klasy bardziej. No dobra, to jak pan łączy właśnie funkcję nauczyciela, dyrektora? Może wcześniej, jak pan pracował w szkole, to jak pan łączył tę funkcję takiego sędziego międzynarodowego, sędziego, który pojedzie na Igrzyska Olimpijskie z pracą w szkole?
Okej. Jak zmieniałem miejsce pracy, czyli jak moje świadectwo pracy było wystawione, bo we wrześniu nauczyciel zaczyna pracę, tak? To miałem tyle urlopu bezpłatnego, że teraz moje przegrupowanie jest koniec lutego, chociaż nie wiem, czy nie w marcu. Po prostu tyle dni miałem, czyli nie liczący się jakby do emerytury, tak? Tyle to były moje urlopy bezpłatne. Mhm. Ponieważ jak wyjeżdżam na Mistrzostwa Świata, trzeba wziąć 10 dni urlopu, 2 tygodnie bezpłatnego. To większość mojej kariery, można powiedzieć, tak wyglądała. Natomiast jak zostałem dyrektorem, chyba w 2017 roku, od 18 albo 19, dyrektor może wziąć urlop wtedy, kiedy ma ochotę. Nie tylko wakacje i ferie szkolne. Także tutaj się zmieniło jakby na korzyść dla mnie, tak? Także mogę, jak jest potrzeba, w trakcie roku szkolnego sobie wziąć.
To trzeba mieć dobrego zastępcę od razu.
A jeszcze nie mam.
Ale to też, że szkoła jakby przyzwalała na to, nie oceniła, że to po co nam taki pracownik, skoro on cały czas na bezpłatną robi.
To jest międzynarodowy sędzia, to
nie,
wiesz.
Nie cały, wiem, no, ale... nie cały czas, tylko ja mówię od 94 roku, powiedzmy do tego 2016, to trochę lat minęło, tak? Takich wyjazdów, myślę, że w pierwszym tym okresie to był, nie wiem, może 3 tygodnie, 4 tygodnie.
No, tak, tak.
Później końcówka to gdzieś tam. Ale gro też tych imprez to się odbywało w wakacje.
To już tak kończąc, no jest pan osobą, która na pewno już na stałe wpisze się gdzieś w historię tej łomżyńskiego sportu, to na pewno. Taką osobą też pewnie doktor Jerzy Miller, który był u nas tydzień temu. To jesteście takimi postaciami, które jak ktoś powie, dobra, to pokaż wyniki. To wy pokazujecie i zamykacie usta. I nie ma jechania na farmazonie. Tak. Ale czy ktoś na przykład do pana z miasta podszedł, powiedział, a może byśmy usiedli i zrobili jakąś ogólną strategię łomżyńskiego sportu? Zrobili jakiś okrągły stół, żeby właśnie ten łomżyński sport nie kończył się w wieku lat 17, tylko żebyśmy wychowywali mistrzów też w kategorii seniorskiej. Mhm. Czy były takie rozmowy i chęci?
To znaczy ze strony miasta nie do końca było, ale jakby z mojej strony, z naszej strony, dlaczego ja przez pewien okres czasu byłem przewodniczącym Rady Sportu w Łomży. No i takie działania my podejmowaliśmy sami z siebie, inicjowaliśmy takie rzeczy. Robiliśmy, znaczy często, ale parę razy robiliśmy takie spotkania ze wszystkimi trenerami. Jak zmienialiśmy regulamin przyznawania dotacji, to robiliśmy zawsze spotkania z trenerami. Tłumaczyliśmy, dlaczego zmieniamy, w jaką stronę to idzie. Żeby promować wynik sportowy. Nie ma teraz czegoś takiego, że jest promowany wynik sportowy. Absolutnie pieniądze są inaczej rozdzielane. Myślę, że macie świadomość tego.
Ale z drugiej strony ciężko jest porównywać wynik sportowy Mistrzostwa Województwa czy Polski, które odbywa się 100 razy w ciągu roku, a na przykład w dyscyplinie jak piłka nożna nie masz Mistrzostw Polski w ogóle.
Nie, no o czymś innym mówimy, o sporcie młodzieżowym.
No to czyli to samo.
Nie to samo. W współzawodnictwie w sporcie młodzieżowym, które jest prowadzone przez Ministerstwo Sportu. Są oceniane grupa młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca. Każdy związek sportowy ustala zasady, w jakich są rozgrywane i instytut stoi na straży, żeby pilnować tego. Mało tego, ewaluacja tego systemu następuje co 3, co 4 lata. I ten system się zmienia dla każdej dyscypliny. A nasz regulamin w ogóle jakby nie ma nic wspólnego z tym systemem, który prowadzi nasze państwo, tak powiedzmy. Bo Olimpiada Młodzieży to jest najważniejsza grupa wiekowa, przepraszam, najważniejsze zawody w tej grupie wiekowej, które pod patronatem Ministerstwa Sportu są, gdzie jest w całości finansowane. A proszę powiedzieć, jakie dyscypliny wystąpiły? W boksie wiemy, mamy medal. Finał w piłce ręcznej był w Łomży. Czy drużyna łomżyńska była? Nie.
No ale właśnie o to chodzi, że to jest pomieszane, bo występowały reprezentacje województw, a nie miast.
No tak.
No właśnie.
Czyli nasze województwo, jaka siła naszego województwa jest, skoro nie dostała się do finału?
No to właśnie o tym mówię, że ciężko jest wymierzyć, powiedzieć, że liczy się tylko wynik na przykład wojewódzki, skoro każda dyscyplina ma inaczej to ułożone. Ktoś w ogóle nie ma mistrzostw wojewódzkich, a ktoś ma te mistrzostwa wojewódzkie co 2 tygodnie.
Nie, no nie ma takiej możliwości.
Słyszę, że ktoś jest mistrzem Polski po raz 20 w ciągu roku.
Mistrzem Polski po raz 20, tylko proszę pamiętać, wrócę do tej ustawy o sporcie, co mówiłem, że... Wyłączno Mistrzostwa Polski może organizować Polski Związek Sportowy. Mistrzostwa Polski i Puchar Polski. Tylko związki sportowe mogą organizować Mistrzostwa Polski. Na stronie ministerstwa jest wykaz związków sportowych. I proszę zerknąć, czy o tych dyscyplinach, o których pan mówi, jest w wykazie związków sportowych. Jeżeli zrobimy piłkarzyki nad rzeką Łomżyńską i nazwiemy to Mistrzostwa Polski, pewnie, że na to możemy dać stypendia. Tylko jak to się ma do rzeczywistości?
No to właśnie o tym mówię. No.
Nie, no, to dlatego rozsądna osoba, która siedzi przy rozdawaniu tych stypendiów, czy dzielenia środków, jaki to jest polski związek? Nie ma takiego polskiego związku. Niech sobie używają mistrzostw świata, niech zrobią. Tylko, że to nie ma odniesienia do prawa obowiązującego w Polsce, tak? Nie ma. Tam jest jasno napisane, kto może organizować. A tu jest wykaz, mówię, związków sportowych, które są zarejestrowane. Był czas przejściowy 2 lata, gdzie miały jakby uzupełnić dokumentację, żeby znaleźć się w wykazie polskich związków sportowych.
To u nas nie było tak przez jakiś czas, że gdzieś brany był pod uwagę wynik, ale właśnie tych takich mistrzostw, które odbywały się bardzo często w ciągu jednego sezonu?
Jak ja byłem w Radzie Sportu, to na pewno tak nie było.
No to...
Na pewno tak nie było, ponieważ...
A kiedy pan był w Radzie Sportu?
Po igrzyskach skończyłem współpracę.
Okej. Okay. Których?
Pierwszych w Rio.
No właśnie, no to był czas, kiedy takie też mistrzostwa były punktowane. No dobra, ale to same dofinansowanie, jakąś taką, chodzi mi o ogólną strategię, żebyśmy właśnie nie kończyli tego sportu w wieku 17 lat.
Okej. Okay. Widziałem ostatnio wręczenie nagród prezydenta. Hala była pełna. Kurczę, sport łomżyński ma się świetnie. Nie? A byłem też, tak jak powiedziałem, jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Podlaskiej Federacji Sportu. No i siłą rzeczy muszę pewne dokumenty przeglądać. Przede wszystkim na drugiej gali, słuchajcie, no Łomżyniaków to Martyna była Krawczyńska i z szachów tylko. Łomże z białą plamą w sporcie młodzieżowym na mapie województwa podlaskiego. Jeżeli jubileusz był Federacji Sportu, 50 lat Podlaskiej Federacji Sportu, bo kiedyś to wiadomo, łomżyńskie, suwalskie, podlaskie to sport tworzyło, tam nikogo z Łomży nie było. Tam nie było żadnego wyniku sportowego. Janek Kotowski był tylko, Andrzej Korytkowski, Zbyszek Maleszewski. Nie ma już tego sportu praktycznie, zobaczcie. I dlatego ten regulamin, moim zdaniem, mogę być w błędzie, nie mówię, że mam rację, powinien tak promować tych sportowców młodych, żeby chcieli zostawać. Przecież ja uważam, że słuchajcie, Łomża ma ogromny potencjał, ogromny. Wyższa uczelnia, tak? Akademia Łomżyńska, gdzie ci sportowcy powinni przychodzić tutaj.
A to nie jest trochę tak, że u nas w Łomży jest właśnie... ilość, a nie jakość, że tych klubów jest mnóstwo tak naprawdę, każda dyscyplina, ale jak się właśnie powie sprawdzam, to nie ma czego sprawdzać.
No nie ma czego sprawdzać.
No i z czego to wynika? Bardzo dużo pieniędzy wydajemy na sport.
Nie dużo, tylko bardzo dużo wydajemy na sport.
Bardzo dużo. I dlaczego?
Znam takie środowiska, gdzie chętnie biorą, mówi, słuchaj, przyjdź do mnie, bo będziesz miał stypendium, dlaczego? Będzie się rozwijał. Będzie miał możliwość trenowania. Wiele mógłbym pokazać niedaleko tutaj, gdzie jak przyjdzie, raz, będzie miał sparring partnerów do tego sportu, będzie miał stypendium, pozwoli jemu na to, żeby uczestniczyć we współzawodnictwie. Jeżeli z takiej Łomży ktoś nie przyjedzie na jakieś mistrzostwa Polski, to jednego sparring partnera mniej jest. Dlatego to powinno być, że okej, wspieramy, żeby jak najwięcej tych sportowców było. Tak jak na początku rozmawialiśmy, bez samorządu nie będzie sportu w Polsce. Ale to się bierze od tego właśnie zawodnika najmniejszego. A ja mam wrażenie, że u nas się zrobiło z pieniążkami Łomża dla Łomżyniaków. To takie niebezpieczne.
No tak. Ale to nie ma tu jakichś błędów, nie wiem, na poziomie szkoleniowym. Że no... rodzą się na pewno talenty, że widzimy, że do pewnego wieku, tak jak pan powiedział, że faktycznie są sukcesy, są gdzieś te jednostki, ale może gdzieś nie potrafimy jako środowisko ich odpowiednio poprowadzić do końca.
No tak, bo już juniora to już troszkę trzeba inne pieniążki mieć, tak?
Żeby... A to tylko możemy ograniczać do pieniędzy? No moim zdaniem one
nie,
są.
Nie, w dużej mierze. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś ma, myślę, młodzika na zawody, gdzieś tam tych punktów troszkę zdobędzie... I dodatkowo jeszcze mam juniora otrzymywać, mam określoną kwotę pieniędzy. Mnie nie stać na to, po co mi ten zawodnik? Nie ma klubu, który zrzesza starszych zawodników. A przecież kiedyś to, nie wiem, czy nie, zapewne nie pamiętacie, a moją książkę czytaliście, nie czytaliście. A
no to właśnie to nie wiedzie. To Biały Kruk pewnie już się nie kupi.
No, dawne lata. Ale przecież podnoszenie ciężarów. Słuchajcie, to jest zawodnicy Mistrzostwa Europy startowali. Zapasy, jak sekcja wyszła stąd, jak się klub spalił, to zawodnicy poszli do najmocniejszych klubów w Polsce. Byli reprezentantami kraju. Wiele takich dyscyplin było, gdzie naprawdę zawodnicy odnosili sukcesy. Znaczy, słuchajcie, to już takie sprawy organizacyjne. Zobaczcie, w którym klubie jest trener jako trener. W którym klubie?
To znaczy?
Że tylko zajmuje się trenowaniem.
A, no to pewnie tylko Andrzej Korytkowski.
No tylko Andrzej Krótkowski. Nie,
no. Prezesem jeszcze jest.
No, no właśnie, to
jest. Nie, nie, ale w sensie, że okej, jego pracą jest
to. Jest klub.
To jest klub.
No to tylko tam pewnie.
No właśnie. A zobaczcie, w takim każdym klubie każdy idzie do swojej pracy, musi pracę zrobić i jeszcze później trening. Nie, tak
no,
można
nie
pociągnąć.
Się, ale to też kwestia... Znaczy, Bart, ja
i do czego się sprowadza?
Nie, no wiadomo, ale ja się z Bartkiem akurat zgadzam, bo my wielokrotnie rozmawiamy z tymi różnymi trenerami i ja osobiście uważam, że naprawdę, faktycznie, mamy bardzo wielu tych... zawodników z potencjałem, młodzież z potencjałem, ale wszystko się rozbija o to, że widzę, już nieważne o jakiej dyscyplinie mówimy, ale faktycznie problem się pojawia wtedy, że trener wszystko sprowadza do tych pieniędzy, tak? Mm-hmm. Czyli, że...
Dużo sprowadza może,
tak,
ale dużo.
No, mm-hmm. większość swojej aktywności zawodowej sprowadza do tego, a ja wiem to też, że ja się wiele poświęcam i dalej się poświęcam pracy społecznej i wiem, że czasami pewne rzeczy warto zrobić bezinteresownie na rzecz tej idei, tak, sportu, rozwoju sportu, bo pieniądze kiedyś ty przyjdą, tak? No wiadomo, że w takim środowisku jak Łomża, no się nikt nie utrzyma z pieniędzy tylko za pracę w sporcie. No nie oszukujmy się, że to nie jest Warszawa, że ktoś gdzieś pracuje w jednym klubie, drugie pół dnia idzie do innego klubu, tutaj mm-hmm. trenuje jeszcze i to zawsze
utrzyma
możliwość
się.
Tego utrzymania się jest. No u nas to niestety jest, że jest osoba, która te treningi prowadzi w najlepszym wypadku, tak? Czy w Akademii UKS-u, bo to chyba tam ta praca jest taka bardzo usystematyzowana w ten sposób, że jest trening rano i po południu. W całej reszcie trening, grup i klubów trening odbywa się jednak
popołudniami.
No i to cały ten dzień jednak trzeba jakoś zagospodarować.
Mhm. No tak.
Tylko że dziś ten się problem pojawia, że brakuje nam takich osób, które podeszły do tego ambitnie. Nie? I ja widzę, przynajmniej mi się wydaje, że Bartek się ze mną zgodzi, ale my widzimy, że faktycznie teraz dopiero się to zmienia, że tak, ci trenerzy, którzy teraz wchodzą, którzy mają po 25, 30 do 35 lat, inaczej patrzą na ten sport, bardziej patrzą na niego po pierwsze holistycznie, a po drugie tak szerzej, tak? Że to nie jest tak, że mam tylko przyjść, ja dostanę za godzinę 50 zł, a jak mam coś przygotować więcej i za to nie dostanę pieniędzy, to ja wtedy już temu się nie będę poświęcał.
Nie, no to
mi nie płacą.
W zależności, kto jak ambicje ma. Tak? Jeżeli chcę kogoś wychować, no to będę robił wszystko. Nieważne, czy tyle zarobię, czy zrobię, tak. Bo uważam, że złe jest to, że ktoś nie zarabia. Jeżeli pracuje, to
trzeba
zapłacić. Przecież ale nikt za niego kredytów nie zapłaci. No. Tak? Ale właśnie albo mam ambicje, albo robię to dla kasy. No to są dwie różne rzeczy. Tak,
tak? Dokładnie.
No. Albo mam jakieś marzenia przekazać młodego chłopaka, nieważne jaka to dyscyplina sportu, nie? Czy, no nie wiem, lekatletę dobrego, czy boksera, tak jak teraz tutaj od Zbyszka zdobył ten chłopak. Albo mam ambicje, albo nie. No przecież to się nie da rady tylko dwa razy, trzy razy w tygodniu spotkać, poboksujemy, dobre, idziemy. Nie, to trening wychodzi, to robimy dłużej.
Mam półtorej godziny trening, przychodzę tak. Równo 5 minut przed treningiem
tak.
I wychodzę.
I kończy się. Nie, to tak nie da rady, słuchajcie.
To może brakuje takiego centrum sportu w Łomży, tak, że tam byliby i ciężarowcy, i zapaśnicy, mówił pan doktor Miller na przykład.
Znaczy, mnie trudno oceniać, czy tak by było. Przede wszystkim, czy byłyby osoby, które by tak postawiły, bo to słuchajcie, to się troszkę zmieniło, nie? Okej, jeżeli byłby taki klub, który by w taki sposób postępował, okej, zatrudniamy trenera i prowadzimy. Rano prowadzisz treningi, nie masz, to czasami do szkoły trzeba pójść, inne rzeczy, do szkoły, do dziecka, do szkoły, zobaczyć jak się uczy, prawda? Pewnie, że tak, bo takiego miejsca dla seniorów brakuje. Zobaczcie Białystok, tak? Czy juwenia, czy pływanie, czy short track, czy co tam, lekkoatletyka. Zobaczcie, jak ona jest usystematyzowana.
To u nas jest tak? Dużo młodzieży, która...
Idzie też tak samo tam trenuje. Dlatego tutaj powinniśmy zachować naszych dzieci. Jak mówię, taka uczelnia, kurczę, z takim potencjałem.
A to nie jest
też... jeden punkt chyba zdobyli w tym współzawodnicy sportowi.
A to nie jest trochę też tak, że mało się czerpie wiedzy od ludzi, którzy mają doświadczenie ogólnopolskie, związkowe nawet, tak? Pan pracuje w polskim...
Nie pracuje, to społeczna praca.
No dobrze, ale korzystają z pana know-how w tym związku, tak? Mamy doktora Millera, który też pracuje w związku. Mamy też Ewę Waldzińską, która również pracuje przy Polskim Związku Tenisa.
Tomka Waldzińskiego tak samo.
Tomka Waldzińskiego to samo. I czy to nie jest tak, że trochę za mało się korzysta z wiedzy właśnie takich ludzi, którzy może nie krzyczą najgłośniej w mediach, ale mają wiedzę.
Ale nie mnie oceniać, no, jaką politykę miasto przyjmuje. Znaczy samorząd, nieważne, czy to Łomżyński, czy inne miasto, jaką politykę przyjmie, to tak będzie działał. Ja bardzo lubię z mądrymi osobami współpracować.
No właśnie,
ale... Że za mnie pracę wykonają. Ja się mogę pod tym podpisać. To jest ważne, żeby każdy wiedział, po co przychodzi do pracy.
To właśnie to nie jest tak, że jest ta wiedza u nas w Łomży, która, że nie czerpiemy odpowiednio z takich ludzi.
Ja nie wiem, z kogo samorząd czerpie wiedzę. Czy to jest, słuchajcie, no, czy to jest, w mojej ocenie, czy to jest zdrowa sytuacja, jak jest Rada Sportu, a przewodniczący komisji jest przewodniczącym Rady Sportu. Czyli sam jakąś koncepcję wymyśli, przemyśli i da do prezydenta. No. To powinny być niezależne jakby i każdy od siebie pomysły prezydentowi. A panie prezydencie, spróbujmy tego. No przecież tyle lat minęło, tak? Spróbujmy tego. Nie wychodzi? Okej. Okay. Zmieniamy. To nie wyszło. Nie?
Czyli wymiana trochę poglądów dwóch zupełnie, tak? Jest jakaś taka, no jest powiedzmy rada, która coś tam wypracuje. Potem jest niezależne ciało, które...
Wyda opinię na ten temat. Albo nawet z inicjatywą. Przecież oni mogą inicjatywy tak samo wyjść z siebie z inicjatywą. Ale niech to będą niezależne rzeczy, tak? Mówię, każda dyscyplina jest inna. Każda kieruje się innymi regulaminami. I trudno, ja tak odnoszę wrażenie, że każdy tak pod swoim kątem. A im więcej... Ja...
No to właśnie...
To
nie jest to, do czego sprowadza się generalnie nasz sport w Łomży. Każdy sobie rzepkę skrobi.
Ja nie oceniam sportu w Łomży.
Powiedział pan o tym, że tak każdy chce sobie coś tam...
Ale słuchajcie, to czy nie widać tego tak?
No właśnie o tym mówię.
Ja uważam, że powinno być tak. Okej, ustalamy takie zasady i patrzymy, co się dzieje z tym. No zmieńmy, bo coś tam nam nie chodzi, zmieńmy. Szukajmy tego najlepszego rozwiązania. Postawmy sobie za cel na przykład mieć tych juniorów. Spróbujmy wypromować, nie wiem w jaki sposób. Spróbować, zapracujmy tutaj, żeby ta młodzież widziała sens trenowania. Sport jest piękny. Słuchajcie, dla mnie to jest przygoda życia. Czy jako zawodnik, przecież te znajomości, które zawarłem jako zawodnik, to one trwają do dnia cieszego. Dnia cieszego. I tam ze świata ludzie się odzywają. Słuchaj, my razem trenowaliśmy. Tak, byłem na igrzyskach, dzwonią, słuchaj, my widzieliśmy ciebie w telewizji.
I nawet tak, porównując tutaj Suwałki, mają drużynę siatkarek albo siatkarzy w ekstraklasie. Ostrołęka podobnie ma drużynę na poziomie ekstraklasy. Nie pamiętam w jakiej dyscyplinie. Czy nawet
piłka siatkowa. W Suwałkach prywatny biznes utrzymuje. Piękny obieg. Nie wiem, czy byliście na Suwałki Arena. Piękny obieg, warty zobaczenia. Ale do czego zmierzam? Podejście władz do sportu jest, słuchajcie, no niesamowite.
No właśnie.
My teraz mieliśmy olimpiadę po raz drugi w 2022 roku. Byłem przy rozmowach z prezydentem. Tutaj też się spotkaliśmy, rozmawialiśmy. Taka dyscyplina, okej, dajemy to nie ma sprawy. Obiekt macie za darmo. Dajemy obiekt, róbcie, aby tutaj było, aby promować to wszystko. Tam kolega prowadzi zapasy. Słuchajcie, dziewczyna poszła jako trener pracować, bo już on ma swoje lata. Mieszkanie dali. Po to, żeby kontynuować treningi.
No właśnie.
I to władza prosi, żeby ktoś prowadził te zajęcia z młodzieżą. Mhm. Pracę dostała. Tak? To jest podejście takie. Tu mówimy o przyszłości dzieciaków. Zobaczcie, nasza Łomża teraz mniejsza jest, nie? 57 tysięcy gdzieś tam ostatnio dane podane. To są nasze dzieciaki. Jak, co by nie patrzeć.
To jest, czy jest szansa na to, że to się zmieni?
A to nie do mnie.
Na liczbę mieszkańców może nie. Znaczy, zmieni się, ale na pewno na gorsze. To nie. Ale czy mamy szansę w najbliższych latach właśnie doczekać się tego? W sumie my tu mówimy o sukcesie, o ekstraklasie w sporcie seniorskim, a w sumie ile mamy klubów seniorskich w Łomży? Jest ŁKS seniorski, tenis stołowy, lekkoatletyka, piłka ręczna i...
I wszystko.
I nie mamy koszykówki żadnej, drużyny na poziomie żadnym, siatkówki na poziomie żadnym, tak?
To musi ktoś być z pasją, że nie tylko szkoła podstawowa i się kończy to. Tak? To powinien ktoś z pasją, okej, ciągniemy dalej, tyle lat ktoś prowadził, no nie wiem, koszykówkę, ileś siatkówkę prowadził z tymi dzieciakami, no do szkoły średniej gdzieś nie ma tego. Bo to jest liceum mistrzostwa sportowego, tak, żeby tam iść się uczyć razem, tworzyć ten zespół.
No to żeby trochę optymistycznie...
Wszystko optymistycznie. No,
żeby zakończyć... czyli rozumiem, że w czerwcu Łomża będzie miała prezesa.
Polskiego prezesa.
Pierwszego prezesa z Łomży.
No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie.
No to trzymamy kciuki.
Dzięki serdecznie.
Karol Łebkowski był naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję przyszły bardzo. Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego.
Optymistycznie zabrzmiało.